nazywam się Paulina Batuk i jestem z firmy Takeda. Zapraszam na kolejny już odcinek z cyklu IBD Podcast. Wszystkie dotychczasowe materiały są dostępne zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Z naszej strony zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby poruszane w trakcie spotkań tematy były dla Państwa jak najbardziej interesujące, dlatego też gorąco zachęcamy do dzielenia się nimi z innymi pacjentami czy lekarzami. Dzisiejszy pomysł na rozmowę to przybliżenie Państwu ścieżki terapeutycznej pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, a dokładniej skupieniu się na odcinku czasu od momentu rozpoznania choroby do podjęcia leczenia biologicznego. Naszym gościem, który pomoże zgłębić nam ten temat, jest dr Tomasz Romańczyk, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, który pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani Paulina. Dzień dobry państwu.
Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat leczenia, ale jak możemy się domyślać, o tym, jak będzie ono wyglądało, decyduje na pewno przebieg samej choroby. W związku z czym warto byłoby zacząć od krótkiego przedstawienia, jak ta choroba może wyglądać. W wytycznych klinicznych możemy znaleźć zróżnicowanie na postać łagodną, umiarkowaną i ciężką. Proszę jednak, panie doktorze, powiedzieć, co to konkretnie oznacza i czy są jakieś kryteria, które definiują, że ta postać choroby jest oceniana właśnie tak, a nie inaczej?
Poczynając od pierwszej choroby, czyli od rzedzącego zapalenia i tak grubego, ocena powinna opierać się na ocenie klinicznej popartej wskaźnikami obiektywnymi, żeby to nie było tylko na zasadzie oceny na nos lekarski, czy chory jest w lekkim rzucie choroby, czy średnio ciężkim, czy ciężkim. Generalnie trzeba powiedzieć, że wszystkie te choroby zapalne, nieswoiste choroby zapalne jelit mogą przebiegać w okresie remisji klinicznej, endoskopowej i histologicznej, wtedy kiedy nie mamy objawów, nie stwierdzamy tych objawów, i w chorobie aktywnej. I ta choroba aktywna we wrzodziącym zapaleniu jelita grubego najlepiej oceniana jest w skalach prognostycznych. Najczęściej stosowana jest skala Mayo, częściowa lub całkowita, oraz skala Trulowa-Widsa, które częściowo się nakładają. Ta skala pełna Mayo obejmuje i ocenę endoskopową od 0 do 3 punktów. Od 0 to jest prawidłowa śluzówka widoczna makroskopowo, endoskopowo, do 3 punktów maksymalnie, czyli obecności obrzodzeń w jelicie grubym. A 1 punkt to jest zaczerwienienie, a 2 punkty to są obecność nadżerek. I dopełniamy tą skalę oceną kliniczną opartą na liczbie stolców, obecności markerów procesu, jak również obecności krwi w stolcu. Tak oceniany chory może być zakwalifikowany właśnie do lekkiej, średniej lub ciężkiego rzutu choroby. W tej ocenie najlepiej jest posługiwać się skalą Trulowa i Widsa. Jest popierana dalej i preferowana przez ECKOF, ona włącznie z ostatnimi wytycznymi, które w tym obszarze leczenia choroby rodzącego zapalenia jelita grubego zostały opublikowane w 2017 roku. I jeśli mamy do czynienia z lekkim rzutem choroby, czyli mamy poniżej 4 stolców na dobę, nie mamy cech tachykardii, nie mamy stanu gorączkowego, CRP jest prawidłowe, to ten rzut, nawet jeśli jest, to jest lekki, średni rzut choroby, to jest 4 lub więcej stolców, bez specjalnej anemizacji, ale już spadek hemoglobiny może być do 10,5 g/100 g, z obecnością procesu zapalnego, czyli CRP, ocenianego do 30 jednostek mg na litr i OB do 30. Natomiast ciężki rzut to powyżej 6 stolców, z tachykardią, z temperaturą powyżej 37,8 stopnia, z anemizacją i oczywiście z wyższymi wartościami CRP i OB. To jeśli chodzi o wrzodziące zapalenie jelita grubego. Natomiast jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna, taką najlepszą klasyfikacją jest klasyfikacja CDAI, zresztą wymagana do włączenia chorych do programów leczenia biologicznego tejże choroby. Jest to skala, której ocena najlepiej jest przeprowadzona przy użyciu jakichś narzędzi elektronicznych bądź arkuszy, wydrukowanych arkuszy do liczenia. Te skale są dostępne na wielu stronach internetowych. Ja tu nie będę reklamował poszczególnych stron, ale są dostępne również w postaci aplikacji na smartfony, także każdy z lekarzy może sobie ją zainstalować. I w tej klasyfikacji oceniamy liczbę stolców, ogólny stan samopoczucia chorego z ostatnich 7 dni, bóle, wartość hematokrytu, masa ciała i na podstawie tego wyznaczamy stopień aktywności choroby.
Jeśli ten chory zdobędzie do 150 punktów, to mamy praktycznie biorąc remisję. I później kolejne punkty to są krytyczne, to są takie punkty, które wyznaczają aktywność, różną aktywność choroby. Do 220 punktów lekką, powyżej 220 do 450 to jest średnia ciężka, a powyżej jest to ciężki przebieg choroby.
Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że te cezury dotyczące klinicznej postaci choroby niekoniecznie się pokrywają ze wskazaniami do intensyfikacji leczenia, ponieważ w leczeniu bardziej zaawansowanym często to leczenie jest dedykowane dla chorych nie mających już ciężkiego rzutu choroby, czyli średnio ciężki rzut choroby jest również dedykowany dla tych chorych właśnie, żeby nie doprowadzić do wystąpienia ciężkiego rzutu choroby. Czyli tutaj w punktacji, jeśli chodzi o wrzodniące zapalenie jelita grubego, to jest punktacja powyżej 6 punktów w skali całkowitej Mayo, a w przypadku choroby leśniowskiego Crohna powyżej 300 punktów w klasyfikacji CDAI.
We wrzodniejącym zapaleniu jelita grubego wyróżnił pan doktor częściową i pełną skalę Mayo. Kiedy zachodzi potrzeba, aby przeprowadzić tę pełną ocenę? Czy przy każdej wizycie ta ocena endoskopowa rzeczywiście jest takim wartościowym i koniecznym czynnikiem?
Absolutnie nie. Oczywiście u chorych na pewno musimy ocenić, pierwszorazowe rozpoznanie powinno być poparte oceną endoskopową, prawda? I pobraniem wycinków do oceny histologicznej. Co do tego nie ma wątpliwości. Zeszłoroczne również wytyczne dotyczące rozpoznania chorób zapalnych jelit potwierdzają to, że u chorych z pierwszorazowym rozpoznaniem choroby powinniśmy wykonać pełną kolonoskopię z pobraniem biopsji i zmienionych zapalnie, i niezmienionych zapalnie. Szczególnie to drugie chcę podkreślić. Ci, którzy zajmowali się badaniami klinicznymi, doskonale wiedzieli, że takie biopsje należy pobierać z tych zmian, z odcinków jelita, które są niezmienione. Natomiast wszystkim innym chciałem przypomnieć właśnie, że powinny być te biopsje również pobierane z miejsc niezmienionych zapalnie, czyli co najmniej 2 butelki, tak w skrócie mówiąc, powinny być pobrane. I oczywiście ta ocena powinna być w miarę pełna przy ustaleniu rozpoznania. Często jeśli pierwszym rozpoznaniem jest ciężki rzut choroby, ograniczamy się do sigmoidoskopii, zakładając słusznie lub nie, to jest kwestia już do dywagacji, że wykonanie pełnej kolonoskopii zwiększa ryzyko powikłań przy ciężkim rzucie choroby. Wiadomo z ostatnich badań, że tak zazwyczaj nie bywa, ale rozumiem, że część lekarzy może się mieć obawy do wykonania pełnej kolonoskopii w ciężkim rzucie choroby. Co najmniej sigmoidoskopia powinna być wykonana, ale również wtedy muszą być pobrane wycinki do oceny histologicznej. Podobna historia dotyczy choroby leśniowskiego Crohna. Niezależnie od tego, czy podejrzewamy chorobę w jelicie grubym, czy też nie, pełna kolonoskopia wraz z ileoskopią powinna być wykonana. I jeśli stwierdzamy zmiany, powinny być też pobrane wycinki do oceny histologicznej ze stwierdzonych zmian. Jeśli takowych zmian nie ma, to w obrębie jelita grubego i dystalnego odcinka jelita cienkiego powinniśmy przeprowadzić diagnostykę jelita cienkiego. Najlepiej przy użyciu kapsułki endoskopowej. W Polsce jest to badanie niestety tylko i wyłącznie odpłatne, ale możemy posługiwać się enterografią rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej, żeby ocenić, czy są zmiany zapalne w jelicie cienkim. Natomiast nie musimy w tym wypadku rutynowo wykonywać gastroskopii, jeśli nie ma zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego ocenianych klinicznie.
Rozumiem. Proszę w takim razie powiedzieć, czy nieswoiste choroby zapalne jelit da się w ogóle wyleczyć? A może leczenie to bardziej próba przejęcia kontroli nad chorobą? Jaki jest tutaj stawiany cel przed leczeniem, żebyśmy mogli ocenić, czy ono de facto jest skuteczne, czy też nie?
No, bardzo ładnie to pani powiedziała, przejęcia kontroli nad leczeniem. Niestety z nieswoistych chorób zapalnych nie możemy się w 100% wyleczyć. Celem leczenia jest osiągnięcie maksymalnie długiego i maksymalnie pełnej remisji. Pełna remisja kliniczna to jest remisja od objawów klinicznych, endoskopowa i histologiczna. Często trudno osiągalna, ale powinniśmy do niej dążyć, szczególnie w rzadziejącym zapalenie jelita grubego. W chorobie leśniowskiego Crohna podobnie powinniśmy doprowadzić do sytuacji takiej, w której objawy nie wpływają na komfort życia pacjenta. Czyli nie powinniśmy się zadowalać półśrodkami i raczej dążyć do ustąpienia tychże dolegliwości, co czasami bywa trudne, ale celem naszego leczenia jest doprowadzenia do komfortu pacjenta, czyli ustąpienia procesów zapalnych, które wpływają na stan życia i na możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, w tym również funkcjonowania zawodowego. W skrajnie trudnych sytuacjach niestety musimy posługiwać się leczeniem na przykład chirurgicznym w obydwu chorobach. Niemniej no, jest to leczenie, które powinno być zarezerwowane dla tych chorych, u których wyczerpaliśmy wszystkie możliwości skutecznej farmakoterapii.
Dzisiaj dlatego właśnie będziemy chcieli się skupić na tym pierwszym wspomnianym odcinku, czyli farmakoterapii. Mówię o tym co prawda jako pierwszy odcinek, ale jest on naprawdę dosyć zróżnicowany i wieloetapowy. Taki główny podział, który przychodzi do głowy, to jest leczenie standardowe i leczenie biologiczne. Proszę jednak nam więcej opowiedzieć, co się kryje w ogóle pod tymi hasłami i jak na bazie tych dostępnych leków pozycjonuje się cała swego rodzaju układanka terapeutyczna. Co mówią o tym wytyczne?
Chciałbym zachęcić wszystkich do przejrzenia dostępnych ogólnie, bez konieczności zakładania jakichś specjalnych kont, wytycznych dla wszystkich lekarzy zainteresowanych, a na pewno też pacjentów, którzy mają możliwość zweryfikowania tejże wiedzy, wytycznych europejskich, które są dostępne na stronie ECHO-ABD i ewentualnie do wytycznych amerykańskich. Dlaczego? Dlatego, że im większy stopień wiedzy po obydwu stronach interesariuszy tego procesu, czyli lekarzy i pacjentów, tym jest większa szansa na właściwą współpracę i wyznaczanie celów leczenia. Początkiem leczenia, tutaj powinniśmy pamiętać o tym, jest prawidłowe rozpoznanie. Mówiliśmy o endoskopii, a tylko chcę krótko wspomnieć, że endoskopia nie powinna być pierwszym badaniem, czy badania endoskopowe nie powinny być pierwszym badaniem. Bo żeby prawidłowo pacjenta zakwalifikować do odpowiedniej grupy terapeutycznej, powinniśmy być absolutnie pewni, że my nie mamy do czynienia z innymi przyczynami zgłaszanych przez chorych dolegliwości, czyli na przykład biegunkami infekcyjnymi, infekcją Clostridium difficile, bo to jest kluczowy moment w rozpoznaniu i właściwym postępowaniu u chorych. Jeśli mamy te elementy, wiemy, potwierdzamy, że jest to choroba, nieswoista choroba zapalna jelit, wtedy podstawą leczenia, jeśli chodzi o wrzodziące zapalenie jelita grubego, jest podawanie mesalazyny w różnych dawkach. Minimalna skuteczna dawka, to jak wszyscy Państwo wiecie, to 2 gramy, podawana doustnie. Tutaj są też pewne dysproporcje, ponieważ w zapaleniach dystalnego odcinka jelita grubego, w zapaleniu odbytnicy, możemy się także posługiwać preparatami mesalazyny podawanymi doodbytniczo. W przypadku choroby Leśniowskiego Crohna zeszłoroczne wytyczne właściwie zdeaktualizowały często stosowane w Polsce i przeze mnie również leczenie mesalazyną u tych chorych, którzy mają rozpoznaną tą postać nieswoistego zapalenia jelita. Tutaj podstawą leczenia są preparaty sterydów podawanych doustnie, najczęściej, jeśli to tylko możliwe, działających miejscowo, czyli budezonidu. Natomiast jeśli to nie pomaga, to sterydoterapia ogólna i leczenie immunosupresyjne, tiopurynami w naszym przypadku. Jeśli chodzi o wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jeśli preparaty mesalazyny nie działają, do dawki maksymalnej, średnio to jest około 4 gramy, powinniśmy również rozważyć sterydoterapię podawaną ogólnie, bądź w postaci budezonidu działającego miejscowo tylko i wyłącznie w lewostronnym zapaleniu jelita grubego. Jeśli ta sterydoterapia jest nieskuteczna, to według wytycznych europejskich powinniśmy sięgnąć po te bardziej zaawansowane postacie leczenia, czyli zastosowanie leczenia biologicznego w różnych postaciach, o czym za chwileczkę powiemy. Natomiast tu chciałem Państwu zaznaczyć o jednej istotnej różnicy między wytycznymi europejskimi a tegorocznymi wytycznymi amerykańskimi, które dużo chętniej sugerują sięgnięcie po nieskutecznej terapii już mesalazynie do stosowania leczenia biologicznego tak ogólnie pojętego, prawda? Czyli niezależnie od zastosowanego leku. I te wytyczne amerykańskie z tego roku, również dostępne bez kłopotów w internecie, raczej skłaniają się do coraz powszechnej wśród lekarzy zajmujących się leczeniem tej choroby strategii, która będzie ukierunkowana na wcześniejsze włączanie leczenia biologicznego tychże pacjentów celem uniknięcia wielomiesięcznej czy wieloletniej z różnym skutkiem stosowanej sterydoterapii mającej ogromne działania uboczne.
Jednym słowem, trzeba w takim razie śledzić aktualizację następnej edycji wytycznych europejskich. Zobaczymy, czy pójdą w ślad za tymi amerykańskimi. Mówiąc o wytycznych, w tym tych europejskich, to należałoby jednak zauważyć, że idą one o krok dalej. Ponieważ nie tylko dotyczą bezpośrednio terapii lekowych, ale spublikowane są też oddzielne edycje poruszające kwestie kompleksowości opieki nad pacjentem, potrzebę utworzenia zespołów multidyscyplinarnych. Proszę mi powiedzieć, co zwłaszcza w tych wytycznych jest uwypuklone, żeby ta opieka nad pacjentem wyglądała w jak najbardziej zoptymalizowany sposób.
W W tym roku ECHO wydała zalecenia, no to nie są sztywne wytyczne, mówiące o organizacji opieki nad chorymi z chorobami zapalnymi jelit. To jest specyficzna grupa chorych. W tym sensie to są często młode osoby. Jak wiemy, rzuty choroby, pierwsze objawy choroby są często u bardzo młodych osób, również dzieci, drugie osób w średnim wieku. Często, które chcą być aktywne zawodowo, chcą ciężko pracować i dla których ta choroba jest często przeszkodą do takiego normalnego funkcjonowania. W związku z tym ci ludzie się często zorganizowali w Polsce, również są organizacje pacjenckie bardzo silnie działające w tym obszarze. I wychodząc naprzeciw tej potrzebie właściwego reagowania i postępowania, ECHO na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury naukowej, jak również oceny eksperckiej, oceniła, jak powinniśmy zmodyfikować nasz system leczenia. W oparciu również o standardy opieki wynikające z wytycznych, zarządzania jakością, ja tutaj już o tych rzeczach nie będę mówił, ale ECHO oceniła, że są kluczowe standardy dotyczące, czy punkty jakości dotyczące struktury organizacji świadczeń, procesu realizacji świadczeń i wyniku realizacji świadczeń. W każdym z tych trzech obszarów wybrano wymagania zasadnicze, pożądane i nieistotne, żebyśmy mówili o tych, które są najbardziej krytyczne. I krytyczne okazały się, jeśli chodzi o strukturę, stworzenie zespołów, w których do spraw leczenia chorób zapalnych jelit, czy nie szeroko tylko i wyłącznie gastroenterolodzy, czy nie szeroko jeden gastroenterolog w województwie, który będzie leczył tych chorych, ale raczej zespoły, które będą multidyscyplinarne, w których będzie co najmniej jeden gastroenterolog, mający doświadczenie w leczeniu chorób zapalnych jelit, ale w którym będzie również możliwość konsultacji takich pacjentów z chirurgiem, z radiologiem, który umie właściwie ocenić chociażby wspomniane wcześniej badania rezonansu magnetycznego, w enterografię rezonansu magnetycznego, czyli współpracująca placówka radiologiczna, która wykonuje tego typu badania. Często pożądane są obecności dietetyków, ale chciałem tu zwrócić uwagę na bardzo istotną rolę pielęgniarek, które biorą udział w tym leczeniu, ponieważ większość zaawansowanych terapii jest podawana w postaci wlewów dożylnych bądź podskórnych leków. W związku z tym ci pacjenci wymagają najczęściej krótkich hospitalizacji. To nie powinny być hospitalizacje wielodniowe, ale raczej krótkie. I tutaj ten kontakt bezpośredni pacjenta z pielęgniarką jest dużo dłuższy niż z lekarzem. W związku z tym te pielęgniarki powinny być również wyspecjalizowane w leczeniu chorób zapalnych jelita. I to jest również jeden z wymogów tychże standardów opublikowanych w tym roku. Dobrze jest, tak jak powiedziałem, że jest też współpraca z dietetykiem i psychologiem, często w Polsce zaniedbywana. Jeśli nie ma dietetyka, to przynajmniej, żeby to był ktokolwiek z zespołu pielęgniarskiego lub lekarskiego, który ma możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pacjentowi w tym obszarze. Jeśli chodzi o strukturę, te zespoły te powinny być powoływane tam, gdzie mamy dostępność właściwej oceny radiologicznej, dostępność ewentualnej konsultacji chirurgicznej. I to są te rzeczy dotyczące struktury procesu. Jeszcze króciutko powiem, to tam powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na możliwość wykonywania pełnego panelu badań u tych pacjentów, czyli kolonoskopii, również tych badań radiologicznych, czyli przede wszystkim rezonansu czy tomografii komputerowej. Współpraca właściwa z histopatologiem, który jest w stanie dobrze ocenić te wycinki do oceny histologicznej, które pobieramy w czasie badań endoskopowych. Mamy możliwość wtedy monitorowania przebiegu choroby zapalnej jelit. I tu znowu wracamy do stworzenia zespołu, który powinien się spotykać i wymieniać informacje między sobą, żeby to nie była wiedza zawarta czy zamknięta między pacjentem i jego lekarzem, ale ta wiedza powinna dotyczyć i pacjenta, i lekarzy, jakby któryś z lekarzy wypadł, co w sytuacji pandemii może się zdarzyć, i wszystkich innych członków zespołu, w tym przypadku na przykład pielęgniarek, które biorą udział w podawaniu leków i powinny mieć informacje na temat innych chorób współistniejących u tego pacjenta, żeby móc się przygotować do tego podania tych bardziej agresywnych form terapii i zmniejszyć ryzyko pojawienia się ewentualnych działań ubocznych tejże terapii. No i na samym końcu te standardy dotyczące wyniku, czyli zmniejszenia powikłań, które obserwujemy w trakcie przebiegu chorób zapalnych jelit, powikłań również pozajelitowych tychże chorób, konieczności rehospitalizacji, czy w ogóle hospitalizacji, czy leczenia chirurgicznego, bo celem tego stworzenia takiego właściwego systemu jest właśnie minimalizacja ryzyka pojawiania się działań ubocznych terapii, czyli właściwe monitorowanie terapii, jak również prowadzenie nieskutecznych terapii, co kończy się pojawieniem powikłań tejże terapii, jak na przykład tej nieskutecznej terapii czy konieczności leczenia chirurgicznego.
Wiemy już w takim razie, jak przedstawiają się wytyczne czy też standardy, o których teraz doktor powiedział. Ale spróbujmy zejść z nimi troszkę do naszego poziomu lokalnego. I choćby jeśli jest mowa o tych zespołach multidyscyplinarnych, czy przykładowo w Polsce również takie zespoły funkcjonują? Jak to wygląda z Pana doświadczenia?
Znaczy, wiemy, że taki zespół funkcjonuje już od dłuższego czasu w jednostce, w której pracuję. Natomiast wiem, że w wiodących ośrodkach, które zajmują się leczeniem chorób zapalnych jelit, na pewno pani profesor Rydzewskiej, na pewno pani profesor Kłopockiej w Bydgoszczy i w wielu tych wiodących ośrodkach takie zespoły funkcjonują, ponieważ one są, wyniki prac tych zespołów są często prezentowane na forum naszym krajowym. Może być tak, że w mniejszych ośrodkach, które zajmują się leczeniem chorób zapalnych jelit, istnieje potrzeba doprecyzowania i powołania tego typu zespołów. Myślę, że jest to wysiłek organizacyjny, który jest warty tego, żeby go podjąć, bo to zdecydowanie ułatwia podejmowanie decyzji, uczy nas wszystkich postępowania z tymi chorymi. Bez permanentnej nauki trudno mówić o jakimkolwiek postępie. Nie może być tak, że pacjent wie więcej na temat własnej choroby od lekarza. Tu powinien być, oczywiście pacjent powinien być partnerem, ale lekarz powinien się cały czas uczyć. Każdy powinien się cały czas uczyć. W związku z tym tutaj taka wzajemna mobilizacja wszechstronna, czy to ze strony presji, ze strony histopatologów, radiologów, chirurga, jeśli jest potrzebny, pielęgniarki, czy drugiego kolegi, koleżanki lekarza, jest bardzo, bardzo istotna.
To bardzo ważne spostrzeżenie i takie ogólne uprzytomnienie nam wszystkim, że w całym procesie leczenia jest rzeczywiście wielu interesariuszy. Zdecydowanie prawda, że lekarze, pielęgniarki odgrywają tutaj bardzo ważną rolę, ale tak samo sam pacjent jest bardzo istotną stroną, która może być aktywna w całym procesie. Wróćmy może jednak do leczenia farmakologicznego jako takiego. Tak jak to już powiedzieliśmy, jest to proces wieloetapowy, ale jak w takim razie zidentyfikować, że to jest właśnie ten odpowiedni moment, kiedy powinniśmy zmienić terapię?
Więc na pewno rozgraniczmy tutaj dwa podstawowe stany kliniczne, czyli wrzodzieńca zapalnika grubego i choroby Leśniowskiego Crohna, bo są pewne różnice między tymi chorobami. Jeśli standardowa terapia, czyli w przypadku wrzodzieńcego zapalnika grubego, terapia mesalazyną jest nieskuteczna, powinniśmy włączyć sterydy działające ogólnie według polskich wytycznych i wytycznych ECHO, bo tymi się posługujemy, wytyczne amerykańskie na razie zostawmy na boku. Jeśli ta terapia jest nieskuteczna, a ta ocena skuteczności powinna być dokonana maksimum po 12 tygodniach od momentu włączenia danej terapii, powinniśmy szybko podjąć decyzję co do dalszego postępowania z tym chorym. Czyli jeśli nie mamy możliwości leczenia, ogólnie mówiąc biologicznego, powinniśmy skierować pacjenta do takiego zespołu właśnie, który będzie zajmował się leczeniem, czy ma możliwość leczenia biologicznego tego pacjenta, a nie uporczywie trzymać pacjenta na bardzo wysokich dawkach sterydów, szczególnie młodych pacjentów. Czyli generalnie jeśli nie jesteśmy w stanie wyprowadzić tego pacjenta ze sterydoterapii, jest to dzwonek alarmowy, który powinien zadzwonić w głowie lekarza, ale również pacjenta, że coś z leczeniem jego jest nie tak. Jeśli natomiast krótki kurs sterydoterapii jest skuteczny, no to możemy poprzestać na leczeniu mesalazyną. Tak jak powiedziałem, jeśli mamy do czynienia ze sterydozależnością, bo sterydoopornością, no jest to wskazanie do szybkiego kontaktu właśnie z jednostką, która prowadzi leczenie biologiczne. Jeśli chodzi o chorobę Leśniowskiego Crohna, tutaj ścieżka jest troszeczkę inna. Tak jak powiedzieliśmy, no mesalazyna nie jest wyznacznikiem skuteczności terapii. Powinniśmy zacząć od sterydów działających miejscowo, jeśli nie to sterydy działające ogólnie i szybko włączyć leczenie immunosupresyjne i otrzymywać remisję zgodnie z wytycznymi na leczeniu immunosupresyjnym, tiopurynami najczęściej. I dopiero wtedy, jeśli teraz ta terapia jest nieskuteczna, to również skierować chorego do tych jednostek, które prowadzą leczenie biologiczne, żeby nie utrzymać tych pacjentów, te pacjentki na wysokich dawkach, czy nawet na niskich dawkach permanentnej sterydoterapii, ponieważ no, skuteczność tejże terapii jest stosunkowo niewielka i natomiast działania uboczne długotrwało prowadzonych sterydoterapii są no, niestety bardzo, bardzo istotne.
Jak pan doktor teraz o tym opowiada, to wszystko wydaje się takie jednoznaczne i ustrukturyzowane. Domyślam się jednak, że takie podejście wymaga na pewno zdobycia konkretnego doświadczenia i wyrobienia sobie takich własnych spostrzeżeń na bazie leczenia już konkretnych pacjentów. Stąd może rzeczywiście trochę odwrócę samo pytanie i zapytam w takim razie, jakie są najczęściej popełniane błędy, jeśli chodzi o zmianę leczenia? Czy jest to właśnie zbyt długie stosowanie sterydów?
Zdecydowanie najczęstszym błędem jest utrzymywanie dużych dawek sterydoterapii u pacjentów i to w obydwu chorobach zapalnych jelit, prawda? Osiągnięcie skuteczności na sterydoterapii w okolicach 1 mg przeliczeniu na prednizon na kilogram masy ciała, czy nawet 0,75 mg i utrzymywanie tej dawki jest dłuższy okres czasu jest no, po prostu, krótko mówiąc, błędem. Jeśli chory utrzymuje pewną remisję kliniczną na niskich dawkach sterydów, między 10 a 20 mg w przeliczeniu na prednizon na kilogram dawki ogólnej, to powinniśmy się zastanowić, czy ten chory, ta chora jest przeznaczona do stałej tego typu terapii. Jeśli nie możemy u danej osoby wyjść z tej sterydoterapii, nawet posługując się lekami immunosupresyjnymi, czyli tiopurynami, które powinniśmy zastosować wtedy. W Polsce refundowaną formą jest podawanie 6 merkaptopuryny. To jest sygnał, w którym powinniśmy skierować chorego do jednostek, które zajmują się innym leczeniem, tym leczeniem biologicznym. Nie trzymać się uporczywie nawet skutecznego leczenia sterydoterapią, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my tu walczymy nie o osiągnięcie jednorazowej remisji, czy nawet krótkotrwałej remisji danego chorego. Musimy myśleć o celach leczenia w kategoriach lat do tej pacjentki czy tego pacjenta. W związku z tym nieosiągnięcie zakładanego celu, czyli ustąpienia konieczności stosowania sterydów, no jest naszą porażką, w związku z tym musimy zaproponować inną formę leczenia, czyli nie czekać, nie uporczywie stosować sterydów, nawet w niewielkich dawkach.
Przejdźmy w takim razie już stricte do leczenia biologicznego. Jak pan wspomniał, w Polsce jest ono dostępne w ramach programów lekowych. Chcąc tak dosłownie pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest program lekowy, to z pewnością należałoby tu podkreślić, że są jasno określone kryteria włączenia i wyłączenia, zdefiniowane kryteria odpowiedzi i one tutaj zdecydowanie decydują o tym, czy leczenie może być kontynuowane. To nie jest jednak ścieżka dedykowana wyłącznie dla nieswoistych chorób zapalnych jelit, ponieważ w Polsce tych programów jest ponad 100 już na pewno. Niemniej rzeczywiście dwa są konkretnie dedykowane nieswoistym chorobom zapalnym jelit. Jeden dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i jeden dla choroby leśniowskiego Crohna. Proszę powiedzieć, w świetle zapisów dla tych programów lekowych, o jakiej konkretnie grupie pacjentów możemy tutaj mówić? Dla kogo to leczenie jest zarezerwowane?
Tak jak pani powiedziała, te dwa programy są szeroko dostępne. Ja sprawdziłem nawet dzisiaj na stronach internetowych NFZ-u, dostępność do leczenia tychże programów jest we wszystkich oddziałach wojewódzkich, także nie ma tutaj białych plam. Oczywiście ona jest inna w województwie, na przykład śląskim czy mazowieckim, a zupełnie inna w województwie opolskim czy warmińsko-mazurskim, co nie znaczy, że jest gorsza, bo to różnie bywa. Natomiast w zapisach tychże programów musimy zwrócić uwagę na dwie kluczowe rzeczy. Pierwsza rzecz, że mamy kilka leków, które są stosowane w dwóch chorobach. To jest przede wszystkim pierwsza rzecz. Druga rzecz, żeby pacjent był zakwalifikowany do właściwej postaci leczenia, musi osiągnąć te parametry brzegowe do włączenia. Czyli jak Państwu powiedzieliśmy na początku o tej klasyfikacji CDAI-MAJO, w chorobie leśniowskiego Crohna kryterium kwalifikacyjnym pacjenta do włączenia leczenia biologicznego jest właśnie punktacja CDAI powyżej 300 punktów, a w chorobie wrzodziejącym zapalenia jelita grubego klasyfikacja MAJO powyżej 6 punktów. To jest jeden z głównych czynników, nie jeden, nie jedyny, bo w chorobie leśniowskiego Crohna może być taką wskazaniem również obecność przetok okołoodbytniczych i brak odpowiedzi na leczenie podstawowe, a we wrzodziejącym zapalenia jelita grubego jest też kilka innych czynników, które muszą być spełnione, żeby móc chorego włączyć do tychże programów. Praktycznie biorąc, nie spotykamy się z sytuacją taką, że tym chorym jest odmawiana terapia z powodu braku dostępności leku czy braku finansowania tego leczenia. Tutaj trzeba oddać honor płatnikowi publicznemu, że taka sytuacja nie ma miejsca praktycznie biorąc, że są te programy płacone, nawet jeśli z opóźnieniami, to są płacone. W związku z tym tej blokady administracyjnej, która by niosła, powodowała to, że pacjenci są niewłączani z jakichkolwiek innych pozamedycznych powodów, nie ma. Tutaj trzeba spełnić kryteria medyczne i też trzeba pamiętać o tym, żeby nie napierać do włączenia pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów włączenia, ponieważ to jest również błąd. To nie jest tak, że dajmy silniejszą terapię, na wszelki wypadek będzie lepiej. Nie. To tutaj akurat nie. I teraz jeśli chodzi o kryteria włączenia, poza możliwością zastosowania różnych leków, trzeba pamiętać o tym, że pacjenci ci muszą przejść tą minimalną kwalifikację, czyli muszą mieć podstawowe badanie krwi, muszą mieć wykluczoną obecność gruźlicy, czyli musi mieć wykonaną próbę tuberkulinową lub kwantiferon. Jak wiemy, wszyscy wiemy, z wykonaniem próby tuberkulinową w części kraju jest bardzo duży problem. Kwantiferon jest drogi, w związku z tym tutaj jest różnica dość istotna między tymi dwoma badaniami, a muszą być wykonane. Bez wykonania tychże którejś z tych dwóch prób, włączenie leczenia biologicznego może u pacjentów, którzy na przykład mają czynną gruźlicę, może spowodować ciężki rozstój zdrowia bądź nawet stanowić zagrożenie dla życia tychże pacjentów. W chorobie Leśniowskiego Crohna musimy wyliczyć CDA i musimy mieć EKG z opisem zdjęcie klatki piersiowej i z badania anty-HCV czy wirusa HIV. Jeśli chodzi o wrzodniące zapalenie jelita grubego, musimy dysponować badaniem endoskopowym z całkowitą oceną Mayo, cośmy powiedzieli. Musimy wykonać posiew kału w kierunku bakterii i grzybów, czyli musimy mieć pewność, że nie mamy do czynienia z biegunką infekcyjną i w kierunku toksyny Clostridium difficile. Pozostałe rzeczy są podobne jak w kryteriach kwalifikacyjnych do choroby Leśniowskiego Crohna. I teraz w zależności od tego, jak zastosujemy, możemy terapia, która może być stosowana w tych dwóch programach, jest różnej długości. W chorobie Leśniowskiego Crohna dysponujemy terapiami, które mogą być prowadzone 24 miesiące bądź 12 miesięcy, w zależności od zastosowanego leku. A w wrzodniącym zapalenie jelita grubego bądź 12 miesięcy, bądź 54 tygodnie. Wynika to ze schematu stosowania różnych leków dostępnych w tejże terapii. Ostateczny wybór terapii zależy od wskazań i przeciwwskazań pacjenta do zastosowania danej terapii, obecności schorzeń współistniejących przede wszystkim, a nie preferencji lekarza w zakresie.
Cieszę się, że dzięki panu doktorowi trochę urealniamy obraz programów lekowych, ponieważ na podstawie różnych rozmów, które również sama miałam, muszę stwierdzić, że w oczach niektórych osób przedstawiają się jako bardzo skomplikowana i trudno dostępna ścieżka leczenia. Tymczasem patrząc nawet na te kryteria włączenia i przykładowo na omawiany program wrzodniejącego zapalenia jelita grubego, to ze względu na to, że już w pierwszych zdaniach pojawia się hasło ciężka postać choroby, to ta terapia biologiczna w oczach niektórych rzeczywiście naprawdę postrzegana jest jako terapia ostatniego rzutu, wręcz terapia ratunkowa. Tymczasem dalej, tak jak też już pan doktor tu podkreślał, jest choćby wspomniana ta skala Mayo powyżej 6 punktów i inne dalsze kryteria, tak jakby trochę dodefiniujące, co autor miał na myśli mówiąc, pisząc ciężka postać. Więc może jeszcze raz, tak bardziej z ogólnego poziomu, zajmijmy się tym profilem pacjenta i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy leczenie biologiczne w Polsce jest traktowane naprawdę jako terapia ostatniego rzutu?
Przez część lekarzy niestety może być tak traktowana i to jest bardzo źle, ponieważ osiągamy sytuację taką, w której utrzymujemy pacjentów na leczeniu, który niestety jest bardziej niebezpieczny dla pacjenta, czyli przewlekła, nawet skuteczna sterydoterapia jest dużo bardziej niebezpieczna dla pacjenta niż włączenie jakiegokolwiek leczenia biologicznego. Swego czasu, dawno, dawno temu, leczenie biologiczne było traktowane jak terapia ratunkowa. Teraz już tak nie jest. Ja Państwu chcę pokazać, jaki pacjent się może kwalifikować do leczenia wrzodniejącego zapalenia jelita grubego, czyli taki, który ma więcej niż 6 punktów w skali całkowitej Mayo. Czyli to jest pacjent, który ma na przykład 3 do 4 stolców na dobę, to już ma 2 punkciki. Ma w połowie stolców, które obserwuje w ciągu dnia, mniej niż połowie ma krew. I mamy obecność nadżerek, nie mamy owrzodzeń u tego pacjenta. I według naszej oceny klinicznej ma lekką chorobę i on ma wtedy 6 punktów. On ma już 6 punktów. Jeśli byśmy ocenili, że on ma średnią aktywność choroby, to już ma tych punktów 7 i on się kwalifikuje do tego leczenia. I to nie powinniśmy tego traktować, że my damy, bo lubimy, albo nie damy, bo nie lubimy. Nie powinniśmy czekać na bardzo ciężki rzut choroby, ponieważ wtedy osiągnięcie tej skuteczności tego leczenia jest stosunkowo niewielkie. Jeśli jednym słowem nie osiągamy skutecznej sterydoterapii lub nie umiemy wyjść z tej sterydoterapii lub istnieje konieczność ponawiania tej sterydoterapii bardzo często, to powinniśmy takiemu choremu taką terapię zaproponować i to im szybciej, tym lepiej, a nie czekając na ciężkie powikłania tejże terapii, czy nie daj Panie Boże wystąpienie stanów, które będą wymagały interwencji chirurgicznej. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego Crohna. Tu i też nie powinniśmy to traktować, terapii biologicznej nie powinniśmy traktować jako terapie ratunkowe. To są terapie, które powinny być dostępne u chorych, u których standardowy sposób postępowania dostępny dla wszystkich gastroenterologów w Polsce, czyli w tym wypadku sterydoterapia i leczenie tiopurynami, jest klinicznie nieskuteczne, w pełni nieskuteczne. Czyli nie możemy osiągnąć zakładanych celów leczenia, czyli osiągnięcia pełnej remisji klinicznej dla tej choroby.
Rozumiem. Czyli właśnie najważniejszy wniosek jest taki, że rzeczywiście w polskich warunkach wystarcza po prostu podążanie za tymi kryteriami, o których pan doktor powiedział, i takie włączenie jest jak najbardziej możliwe. Następna dobra informacja to taka, że rzeczywiście nie ma tak zwanych białych plam, jeśli chodzi o ośrodki i dostępność, bo w każdym województwie tych kilka ośrodków jest. Ale czy mimo to, proszę powiedzieć, jest jakaś zamknięta lista tych ośrodków? Czy w międzyczasie, na przestrzeni lat pojawiają się może kolejne? Jakie w ogóle kryteria musi spełniać ośrodek, żeby takie leczenie mógł prowadzić?
De facto każdy ośrodek, który prowadzi, są troszkę inne kryteria dla przewidującego zapalnika grubego, troszeczkę inne dla choroby leśniowskiego Crohna, ale powinien to być ośrodek, który dysponuje oddziałem gastrologicznym i poradnią gastrologiczną. To jest pierwsza rzecz podstawowa. Druga rzecz jest w przypadku żyjącego zapalnika grubego powinien być zarejestrowany nawet niewielki, ale oddział chirurgiczny. I te ośrodki są wybierane przez NFZ na podstawie osobnego procesu kontraktowania, czyli one to nie jest wrzucone jak gdyby w sieć, tylko to są osobne kontraktowania tychże świadczeń. I nie wszystkie ośrodki gastrologiczne są włączone do tej formy terapii i to wynika z indywidualnych decyzji, często kierownictwa tychże ośrodków. Natomiast no, w tym roku była przerwa między marcem a końcem września, ponieważ ustawy covidowe uniemożliwiały ogłaszanie nowych konkursów. W związku z tym ta lista, która była aktualna na koniec marca tego roku, jest aktualna do dnia dzisiejszego. Nie należy się raczej spodziewać, że w najbliższych tygodniach czy miesiącach jakieś nowe ośrodki dostaną możliwość włączenia się do tego programu. Natomiast w moim odczuciu, jako też również konsultanta regionalnego w dość dużym województwie, bo ponad 10% populacji tego kraju mieszka w tym województwie, takich zapór administracyjnych włączania pacjentów istotnych nie ma. Mogą być zapory wynikające z sytuacji teraz covidowej, prawda? Ponieważ no, część tych ośrodków to są ośrodki zlokalizowane w szpitalach wielospecjalistycznych, któreż to szpitale są teraz bardziej inaczej troszeczkę sprofilowane i mają trochę inny profil pacjentów zgłaszających się do szpitala. I część pacjentów niestety, obawiając się o swój stan zdrowia, może nie chcieć się zgłaszać do tychże placówek celem podjęcia leczenia. Tak jak powiedziałem, to leczenie nie wymaga wielodniowej hospitalizacji. NFZ zresztą za takową nie płaci. Ci pacjenci powinni mieć wykonane badanie, żadne z tych badań nie wymaga hospitalizacji. Wszystkie te badania mogą być wykonane ambulatoryjnie. Natomiast samo podanie leków, nawet jeśli to są leki podawane dożylne, nawet z pewnym nadzorem, jest to kwestia hospitalizacji kilkugodzinnej maksymalnie. I powinniśmy prowadzić właśnie do powstania zespołów takich, które umożliwiałyby podawanie tychże leków nie w ramach wielodniowej hospitalizacji, czyli przejścia całej tej procedury i również zwiększenia ryzyka dla tych pacjentów, kontaktu też z innymi pacjentami podejrzewanymi na przykład o COVID, czy innymi pacjentami podejrzanymi o inne choroby zakaźne, bo to nie tylko dotyczy COVID-u, ale właśnie wydzielenia tych pacjentów i umożliwienia im podania leków w warunkach, które by te niebezpieczeństwo minimalizowały. Czyli praktycznie biorąc najlepiej bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi pacjentami. Tak my staramy się robić, że po prostu rozkładamy tak teleterapię, żeby ten pacjent był w danym miejscu, w danym pokoju sam. Prawda? Bez konieczności kontaktu z innymi pacjentami i to jest właściwe postępowanie. Tak, nawet te placówki, które mają ogromną liczbę leczonych chorych, myślę, że to jest kwestia organizacyjna do dopracowania takiego modelu, w którym można coś takiego zrobić.
Jednym słowem warte podkreślenia jest to, że nawet w obecnej, mocno specyficznej sytuacji covidowej ta kontynuacja leczenia jest jak najbardziej ważna i na pewno każda placówka w jakiś sposób ma zorganizowane te odpowiednie kanały opieki nad pacjentem. Na stronach niektórych szpitali takie informacje można znaleźć, w związku z czym na pewno nie jest to powód, żeby przerywać leczenie, prawda?
Absolutnie nie, absolutnie nie.
Dobrze, więc jeśli mówimy o włączaniu chorych, została wymieniona przez pana doktora całkiem okazała liczba badań, które należy wykonać, aby chory mógł zostać zakwalifikowany do leczenia biologicznego. Przybliżmy sobie więc konkretną sytuację. Jest lekarz POZ-u lub gastroenterolog, który prowadzi terapię chorego i decyduje o tym, że teraz jest już właśnie ten najwyższy czas o tym, żeby chory został zakwalifikowany do leczenia biologicznego. Pojawia się jednak problem, że dany ośrodek nie ma dostępu do programu lekowego na leczenie biologiczne i ten pacjent musi zostać przekierowany do innego ośrodka. Proszę powiedzieć w tej sytuacji, w którym miejscu należałoby wykonać te badania, które kwalifikują chorego do leczenia?
Znaczy, ta lista badań wcale nie jest taka imponująca. Są bardzo proste badania. Ja chciałbym odwrócić pytanie. Na jakiej podstawie lekarz kierujący będzie miał pewność, że ma do czynienia z rzutem choroby, a nie na przykład biegunką infekcyjną, która wikła normalny przebieg wrzeźniącego zapalenia jelita grubego, czyli na przykład, prawda? W związku z tym badania posiewu stolca powinny być zrobione na poziomie POZ-u przy diagnostyce różnicowej biegunki jako podstawowego narzędzia diagnostycznego. Nie można rozpocząć leczenia wrzodziącego zapalenia jelita grubego bez wykonania posiewu stolca. To jest po prostu jeden z podstawowych standardów wytycznych postępowania, zresztą zawartych w tych wytycznych ECO z 2017 roku. I jeśli to ma być przeszkoda do włączenia pacjenta, to coś tutaj jest tu brak zrozumienia ze strony lekarzy prowadzących to leczenie. Czyli nie tylko ocena kliniczna, ona powinna być również oparta o ocenę zobiektywizowaną. Drugimi takimi badaniami, o których pani powiedziała, że to jest duży problem, jedynym badaniem, które może być trudne do wykonania, to może być kwantiferon bądź próba tuberkulinowa. Tu się zgodzę, że dostępność tych prób jest trudna, to nawet dla tych ośrodków, które prowadzą to leczenie, dostępność nie jest taka, jaka powinna być. No i ewentualnie wykonanie badania endoskopowego, ale prawda jest taka, że wszystkie te ośrodki, które prowadzą leczenie biologiczne i mają te zespoły, o których wspominali na początku naszej rozmowy, muszą mieć pracownie endoskopowe. Nie wyobrażam sobie, żeby był ośrodek prowadzący leczenie chorób zapalnych jelit bez posiadania własnej pracowni endoskopowej i własnych endoskopistów, którzy są w sposób właściwy w stanie ocenić stopień zaawansowania choroby. To jest praktycznie biorąc niemożliwe.
A więc kolejny czynnik, który warto, że trochę tutaj odczarowaliśmy. Myślę bowiem, że same relacje pacjentów bywają w tym temacie po prostu bardzo skrajne i jeśli przeczyta się choćby jakieś fora, to widać w nich, że z doświadczeń niektórych pacjentów ten proces przebiega bardzo sprawnie, ale ja myślę, że zwłaszcza w zakresie dzielenia się własnymi doświadczeniami, to widać, że często też podnoszona jest najgłośniej te kwestie, kiedy ten dostęp do leczenia biologicznego jest utrudniony, ale tak jak tu powiedzieliśmy, naprawdę należy przyjąć, że dostęp do leczenia biologicznego jest jak najbardziej możliwy i pacjenci powinni czerpać z tego jak najwięcej. Panie doktorze, pozostaje mi serdecznie podziękować za poświęcony czas i podzielenie się z nami w tak interesujący i przystępny sposób swoją wiedzą. Słuchaczy natomiast zachęcam do wysłuchania pozostałych rozmów, jeśli nie mieli jeszcze takiej okazji. Jeśli ktoś z Państwa ma propozycję gości czy też tematów, to zwracamy się z prośbą o kontakt mailowy podany w opisie odcinka lub poprzez fanpage J.Elita na Facebooku. Dziękuję panie doktorze, dziękuję wszystkim.
Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.